Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Łukasz Lewkowicz z UMCS i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawialiśmy w pierwszej części naszej rozmowy o kondycji Trójmorza. Teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali o Słowacji. Ostatnio regularnie o tej Słowacji rozmawiamy. To oczywiście ze względu na sporo wydarzeń, które tam się dzieją. Może zacznijmy od pewnego podsumowania wyborów do Parlamentu Europejskiego na Słowacji, jak one tam przebiegły i czego, właściwie może to jest najistotniejsze, czego dowodzą te wyniki, które już rzeczywiście znamy, co one mówią nam o Słowacji?
No one pokazują cały czas te podziały polityczne, które funkcjonują na Słowacji od kilku miesięcy, przynajmniej od zeszłego roku, od wyborów parlamentarnych, przedterminowych wyborów parlamentarnych. Ale one są też specyficzne, bo pamiętajmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego zawsze kierują się trochę innymi zasadami niż wybory parlamentarne czy prezydenckie. One pokazały, że bardzo silną pozycję ma ta główna partia opozycyjna, Liberalna Partia Progresywna Słowacja, ale również pokazały dosyć silną wciąż pozycję Smeru, czyli tej głównej partii rządzącej, tworzącej obecną taką trójpartyjną koalicję rządową. I te nawet badania opinii publicznej, badania dotyczące partii politycznych z czerwca bieżącego roku, czyli zrobione stosunkowo niedawno, pokazują, że Smer jest liderem poparcia. W wyborach, tak jak mówię, do Parlamentu Europejskiego, one się kierowały trochę inną specyfiką i tutaj mieliśmy ten dobry wynik właśnie progresywnej Słowacji. Stosunkowo słabo wypadły w tych wyborach pozostałe partie koalicji rządowej, bo Hlas znalazł się dopiero na trzecim bodajże miejscu i tam troszeczkę powyżej progu wyborczego, bo tam było ponad 7% poparcia, co pokazuje słabe jednak poparcie po tym, jak Peter Pellegrini odszedł jakby z tej bieżącej polityki, powiedzmy parlamentarnej, stał się prezydentem. Widać tutaj pewne wahnięcia, jeśli chodzi o poparcie. A ta trzecia partia koalicyjna, Słowacka Partia Narodowa, taka bardziej prawicowa partia, praktycznie przegrała z Kretesem, bo ona się nie dostała, nie tylko się nie dostała do Parlamentu Europejskiego, ale osiągnęła wynik w granicach błędu statystycznego, co też jest taką osobistą klęską jej lidera Andrzeja Danko, który przecież w polityce jest od bardzo dawna, prawda? On tam wcześniej pełnił w rządzie poprzednim Fico również ważne funkcje, więc to pokazuje praktycznie klęskę tej partii. To wskazuje na to, że część takiego elektoratu ekstremistycznego czy prawicowego poparło Smer w dużym stopniu. I straciły na tym Hlas, straciły na tym partię właśnie typu Słowacka Partia Narodowa. Natomiast część elektoratu tego skrajnie prawicowego zagospodarowała Partia Republika, która jest taką bardzo skrajnie prawicową partią, wręcz faszyzującą, która dostała też całkiem niezły wynik w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale to jest chyba taka tendencja obecna w innych krajach Unii Europejskiej, prawda, że ta skrajna prawica dostawała dobre wyniki i tak się stało również właśnie z Republiką, która będzie miała tam kilku swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim.
To, wokół czego zgadzają się różni eksperci, to też pan wspomniał o tym, Słowacja jest podzielona. W Słowacji widać te podziały polityczne i oczywiście społeczne. O tych podziałach też mówił zaprzysiężony w połowie czerwca prezydent Peter Pellegrini. Tej ceremonii oczywiście towarzyszyły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. W swoim inauguracyjnym przemówieniu prezydent zaapelował o zjednoczenie Słowaków w związku z tymi podziałami. Czy jest na to, panie doktorze, szansa? Bo to, co wiemy, to te nastroje rzeczywiście są bardzo napięte. Mówię tutaj o nastrojach społecznych. Oczywiście ich efektem było to wszystko, co obserwowaliśmy w połowie maja w związku z zamachem na premiera Roberta Fico. Więc właśnie, czy szansa na zjednoczenie się Słowaków jest, istnieje?
Wydaje mi się, że te podziały polityczne one cały czas będą. Tu się raczej nic nie zmieni. Widać, że Smer ma cały czas pozycję lidera, jeżeli
Czyli
chodzi o partie polityczne.
Należy raczej traktować ten apel prezydenta o po prostu o uspokojenie nastrojów?
Ja też bym to tak traktował, że chodzi o uspokojenie, no bo nie da się tych podziałów zlikwidować. Zresztą rząd cały czas funkcjonuje. On również, że tak powiem, dokonuje różnego rodzaju reform, które są często kontrowersyjne. Więc tutaj widać, że to może też wywoływać w najbliższym czasie no, opór części społeczeństwa czy opozycji. No ale no, te wybory do Parlamentu Europejskiego również pokazują, prawda, jakie są nastroje, jakie są jakby podziały polityczne. No, na pewno sytuacja się będzie z czasem uspokajać, no bo już minęło jednak trochę czasu od zamachu na premiera Fico. On już dochodzi do zdrowia, tak więc pewnie jakby wróci niedługo już do takiej bieżącej polityki, do bieżącego rządzenia. No, Pellegrini może jako prezydent próbować być arbitrem pewnym pomiędzy koalicją rządową a opozycją, no ale pamiętajmy jednak, że on się wywodzi z koalicji rządowej. No,
ze Smeru, który opuścił, założył własną
dokładnie
partię,
tak,
no, tak jak pan powiedział, ta partia no, osiągnęła w tych wyborach europejskich daleki od oczekiwań wynik. Natomiast,
tak.
Natomiast no, te kolejne wybory, można powiedzieć, ten wielki powrót i triumf premiera Fico no, też spowodował, że Peter Pellegrini może nie tyle wraca, bo on rzeczywiście w tej słowackiej polityce był przez lata i zajmował już wszystkie właściwie najbardziej kluczowe stanowiska od ministrów, premierów, szefa parlamentu. No i teraz zostaje już zaprzysiężonym prezydentem Słowacji. No wraca też jakby w kontekście wspólnego działania ze Smerem.
No dokładnie tak. No zobaczymy oczywiście, jakie on będzie decyzje podejmował, ale no nie sądzę, żeby na przykład wetował ustawy obecnego rządu, bo pewnie byłoby to wbrew interesowi jego nawet, prawda? No będzie się starał być arbitrem. On jest taką łagodniejszą, można powiedzieć, stroną tej obecnej koalicji rządowej, bo on od początku jakby nawoływał po zamachu o uspokojenie nastrojów. No spotkał się wtedy z Zuzanną Czaputową, razem jakby przemówili, razem jakby zaproponowali okrągły stół, do końca to jednak nie wyszło.
Tak.
On jest, nawet badania opinii publicznej pokazują, że on jest wciąż najbardziej popularnym politykiem na Słowacji, więc to zależy dużo od niego, prawda? No, na pewno oczywiście będzie myślał z tyłu głowy o swojej reelekcji za 5 lat i bez poparcia oczywiście obecnego rządu czy koalicji rządowej, no to pewnie ma małe szanse, więc nie będzie występował wprost. Natomiast może być jakimś arbitrem w kontekście różnego rodzaju proponowanych zmian przez rząd. Może na przykład no, proponować jakieś łagodzenie ustaw tych dotyczących sądownictwa, dotyczących właśnie przejmowania mediów publicznych. No to będzie ciekawe, jak on się zachowa, czy będzie wszystko popierał, podpisywał, czy przynajmniej może nie wetował, ale może zwraca uwagę na to, żeby jednak no, uważać, prawda? No bo też Unia Europejska zawsze może pogrozić palcem i stwierdzić, że praworządność jest naruszona, prawda? I sytuacja będzie podobna jak chociażby w stosunku do Węgier. No teraz się mówi na przykład o przekroczeniach budżetowych na Słowacji. I tutaj też Unia już zwraca uwagę na to, że być może te wszystkie transfery socjalne były może za duże i trzeba będzie coś w tym zakresie zaciskać bardziej pasa w najbliższych miesiącach.
My to dobrze znamy, bo w tej grupie także jest Polska.
Dokładnie tak. Tak więc no widać, że są duże wyzwania przed Słowacją. Mi się wydaje, że on na pewno będzie próbował jakoś pogodzić te wszystkie konflikty, natomiast zobaczymy, jak mu się to uda. No.
Na pewno to, co wiemy, na pewno to, że te konflikty są i więc no, jeśli rzeczywiście ma być takim arbitrem prezydent Pellegrini, to będzie miał co robić w związku z tym, co no właśnie wydarzyło się w połowie maja, zamach na premiera. Premier Fico wraca do zdrowia w swoim pierwszym takim oświadczeniu, nagraniu, które wygłosił, no stwierdził, że wybacza zamachowcowi który strzelał do niego. Określił go jako posłańca zła i nienawiści rozpętanej przez opozycję do rozmiarów niemożliwych do opanowania. To oczywiście, czy rzeczywiście nie są to sprawy do opanowania, to jest pewnie dzisiaj rzecz, której nie rozstrzygniemy, ale no właśnie, czy już wiadomo, kiedy premier wróci do obowiązków, jak ten zamach wpłynie na wykonywanie przez niego obowiązków premiera.
To znaczy, z tego, co sam Robert Fico zapowiedział, on chce wrócić już w wakacje, tak? Czyli czerwiec, lipiec, on to sam jakby zapowiedział. No wcześniej pojawiały się takie informacje w mediach, że nawet do końca roku może nie wróci, ale widać, że ten stan zdrowia się po prostu polepszył. No on też uczestniczył w wyborach do Parlamentu Europejskiego, też właśnie nagrał to oświadczenie, w którym jakby no oskarżył między innymi opozycję czy media liberalne, tak zwane właśnie o nakręcanie tej spirali nienawiści. On oczywiście cały czas był w kontakcie z rządem, tak więc to nie jest tak, że on jakby przez dłuższy czas nie kierował tym rządem, bo już kiedy już mógł, prawda, kiedy był przytomny i mógł podejmować decyzje, to oczywiście on przekazywał swoje rekomendacje Robertowi Kaliniakowi, czyli wicepremierowi obecnego rządu i no, bliskiemu współpracownikowi Roberta Fico. Więc wydaje mi się, że to już w najbliższym czasie będzie te przejęcie przez niego obowiązków. Natomiast jeśli chodzi o stan zdrowia, cały czas te informacje są bardzo jakby ograniczone. No sam Robert Fico podkreślił, że on jakby chroni swoją prywatność i nie chce informować tak do końca o stanie zdrowia. No pojawiały się też pogłoski, jakieś informacje medialne, że no będzie miał problem z chodzeniem, że to może być jakieś trwałe jakby uszkodzenie, uszczerbek na zdrowiu. No tego nie wiemy, zobaczymy.
Ale niezależnie od spraw, nazwijmy to klinicznych, zdrowotnych, medycznych, no to co będzie pewne, ta sprawa, ten zamach, jego konsekwencje będą bez wątpienia odczuwalne. Mówię o takich nawet konsekwencjach społecznych i politycznych w całej tej kadencji obecnego no, parlamentu no, i rządu premiera Fico.
No wydaje mi się, że tak, że to na pewno, on to cały czas podkreśla, prawda, że ta atmosfera polityczna przed zamachem, działania no, niektórych partii opozycyjnych, czy takich wspomnianych mediów, czy NGO-sów, wspieranych przez George'a Sorosa, tak, bo to też jakby było wspominane, że one jakby nakręcały tą spiralę i to doprowadziło do tego, że ten człowiek zdecydował się na zamach. Wydaje mi się, że no, część polityków Smeru, czy właśnie część polityków koalicji może próbować to wykorzystywać w swojej retoryce politycznej do budowania kapitału politycznego. Bo Smer, tak jak powiedziałem, jest cały czas liderem poparcia. I być może to mu się może przydać przy kolejnych wyborach. Kolejne wybory będą za jakiś czas, to będą wybory samorządowe, ale Smer zawsze też miał dobrą pozycję w regionach i takie utrzymywanie stanu napięcia, konfliktu, podziału wydaje mi się, że może być korzystne dla obozu rządzącego. No zobaczymy, jak w tym zakresie zachowa się opozycja, no bo opozycja cały czas jest krytyczna wobec rządu. Oczywiście wszyscy podkreślają, że tam solidaryzują się z Robertem Fico jako ofiarą zamachu, natomiast te wszystkie jakieś reformy w ostatnim czasie, czy jakieś decyzje podejmowane, czy nawet te wystąpienie Fico, ono zostało od razu skrytykowane przez liderów opozycji, między innymi Progresywnej Słowacji. No ale jednocześnie też takim ciekawym aspektem jest przyjęcie takiej specjalnej ustawy dotyczącej tego zamachu. Lex Attentat, oni to nazwali po słowacku, który na przykład zakłada no, lepszą ochronę tych najważniejszych urzędników państwowych, ale także na przykład przedstawicieli opozycji. Tak więc to też jest chyba w dobrym kierunku ruch. Zobaczymy, jak ta ustawa, jak ostatecznie zostanie oczywiście przyjęta, bo tam jest też burzliwa dyskusja w parlamencie nad poszczególnymi zapisami, bo tam między innymi zapisano taką dożywotnią rentę dla Roberta Fico. To jest jakby część ustawy. I na przykład no, tam część opozycji to krytykuje. Natomiast te kwestie dotyczące bezpieczeństwa, też bezpieczeństwa chociażby różnego rodzaju spotkań publicznych polityków z ludźmi, to jest jakby chyba dobry kierunek, w którym powinniśmy iść. I wydaje mi się, że tutaj może jakiś konsensus powstać wokół tego. Aczkolwiek, tak jak mówię, ustawa jest, ma bardzo dużo zapisów. I to też jest pytanie, czy po prostu no, opozycja się dogada. Oczywiście większość ma koalicja rządowa, tak więc jeśli będą chcieli to przejąć, to po prostu to prawo wejdzie. Natomiast wiem, że jest jakaś dosyć burzliwa dyskusja na ten temat.
Jak ostatecznie sprawa się zakończy, oczywiście będziemy to także obserwować, na ile te kwestie no właśnie polityczne będą tutaj miały znaczenie i przewyższą kwestie merytoryczne. No czas pokaże i rzeczywistość polityczna na Słowacji też będzie takim sprawdzianem. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie dr Łukasz Lewkowicz z Katedry Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego UMCS oraz Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie był z nami. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.